Jeszcze więcej informacji. W Radiu RMF 24 przypominam, że tę wiadomość już przekazywaliśmy na naszej antenie. Otóż 47% Polaków posiada kredyt lub pożyczkę. Tak wynika z raportu Infokredyt 2025. No, czyli połowa Polski po prostu zadłużona. To z nami teraz ekspert, tak jak zapowiadałem, pan Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Kłaniam się panu, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, to, że mamy połowę społeczeństwa zadłużoną, mającą kredyty, może zadłużoną to złe słowo, ale mającą jakiś kredyt, to jest dobra wiadomość czy zła wiadomość?
Ona jest neutralna. Tak naprawdę z tych danych najciekawsze jest to, że większość mimo wszystko społeczeństwa nie ma kredytu ani zadłużenia. To jest interesujące. Oczywiście niewielka większość, bo jeżeli rozumiem... Jeżeli 47% osób ma jakiś kredyt, no to tak. Znaczy, że 53% nie ma, chyba że jest tam jakiś procent, który odmawia odpowiedzi, tak?
Tak, tak,
to
tak.
Dokładnie podane. No ale ogromna część społeczeństwa nie ma kredytu ani pożyczki. To jest moim zdaniem znacznie bardziej interesujące. No. Sam fakt, że ludzie posiadają kredyt, jest naturalny. W krajach rozwiniętych normalne jest to, że ludzie zaciągają kredyty na różne cele. W dużej mierze na cele mieszkaniowe, to jest główny cel. Natomiast są też kredyty konsumpcyjne, pożyczki, kredyt w rachunku, na karcie kredytowej, więc tych instrumentów finansowych w krajach rozwiniętych jest bardzo dużo, a my tak naprawdę jesteśmy krajem z dość niskim zadłużeniem ludności i to nas wyróżnia na tle państw, z którymi możemy się porównywać.
Bo pan wspomniał o tych krajach rozwiniętych. Rozumiem, że też możemy traktować Polskę jako kraje rozwinięte w takim znaczeniu, że też no, nasza gospodarka ostatnio całkiem nieźle sobie radzi. Ale to, co pan mówi, że ta no, większość społeczeństwa, no bo jeśli 53, to jest większość, nie ma tych kredytów, to oznacza, że ci ludzie nie biorą kredytów, bo na przykład się boją takiego zadłużenia?
Myślę, że powodów jest kilka. Po pierwsze, ludzie mogą się obawiać brać kredyt czy zadłużać się. Po drugie, może być to efekt ograniczonej penetracji usług bankowych w niektórych grupach społecznych, szczególnie wydaje mi się wśród osób starszych, wśród osób mieszkających poza dużymi miastami. Więc sądzę, że to ubankowienie społeczeństwa w Polsce wciąż nie jest tak bardzo wysokie. Trzeci powód jest taki, że w Polsce relatywnie niska jest wartość, przynajmniej w relacji do naszych dochodów ogólnych w kraju, kredytu mieszkaniowego. Cały czas duża część ludzi i znów głównie w średnich, małych miastach, poza miastami, mieszka w swoich domach, w domach rodzinnych, a nie w mieszkaniach nabytych na kredyt. Więc jest pewnie szereg powodów. Ten ostatni może najważniejszy. No, zwykle w krajach zachodnich jest tak, że ludzie nabywają mieszkania na kredyt. Normalna forma finansowania nieruchomości. No, my jesteśmy pod tym względem, mimo szybkiego rozwoju rynku bardzo, wciąż krok do tyłu.
Tutaj w tym badaniu jest między innymi właśnie a propos tych kredytów mieszkaniowych, że we wrześniu banki udzieliły ponad 50% więcej kredytów mieszkaniowych niż rok wcześniej. No to jednak coś się może ruszyło, albo też może przez to, że stopy spadły procentowe, to też większa jest zdolność kredytowa części naszego społeczeństwa.
Obniżka stóp procentowych podbija popyt na kredyt. To jest jasny mechanizm. Natomiast warto pamiętać, że w ostatnich latach w Polsce występowały bardzo duże wahania sprzedaży kredytów, w dużej mierze wynikające z wprowadzania lub niewprowadzania rządowych programów dotacji do kredytów mieszkaniowych. Czyli mieliśmy kredyt, bezpieczny kredyt na 2%, on funkcjonował w latach 2023-2024, później to wygasło, co doprowadziło do załamania rynku. Ludzie czekali na nowy program wsparcia, który obiecywał nowy rząd. Ten program nie nadszedł w końcu, ale był taki moment oczekiwania, kiedy stary program wygasł, nowy jeszcze nie nadszedł i wtedy rynek przeżywał załamanie. Więc jak teraz mówimy, że kredyt rośnie 50% rok do roku, no to odnosimy się do okresu sprzed roku, kiedy rynek kredytowy był na totalnym dnie.
Także czyli to jest właściwie tylko wyrównanie takiego normalnego poziomu, tak by to można było rozumieć.
No tak, to jest powrót, można powiedzieć, trochę w pobliże wartości sprzed pandemii. Realna wartość nowo udzielanych kredytów, realna, czyli skorygowana o zmiany cen nieruchomości, Wydaje mi się, jeżeli dobrze pamiętam, jest wciąż trochę poniżej okresu sprzed kryzysu inflacyjnego.
To, że tak znacząca liczba naszych obywateli Polski nie ma żadnego kredytu, czy może by było to też porównać do tego, że jakby ich dochody, ich możliwości finansowe są na tyle małe, że właściwie nawet nie są w stanie pomyśleć o kredycie, żeby mieli z czego go spłacać?
Na pewno jest tak, że w krajach uboższych mniej ludzi ma kredyt. Im kraj jest uboższy, tym mniej ludzi ma kredyt, no bo trudniej jest zabezpieczyć bezpieczeństwo finansowe po stronie instytucji, która takiego kredytu udziela, mniejszy jest stopień rozwoju rynku finansowego i tak dalej. Ale mimo wszystko my jesteśmy krajem już dość rozwiniętym. To może wydawać się zaskakujące, kiedy ja mówię, że Polska jest krajem rozwiniętym, ale tak jest, no patrząc w skali świata, my należymy
20.
do krajów...
gospodarka świata, jak mówi premier.
No tak, chociaż pamiętajmy, że wielkość gospodarki nie oznacza jeszcze, że ona jest gospodarką rozwiniętą, prawda?
Tak.
20 największych krajów świata są też kraje, które są ewidentnie krajami rozwijającymi się, jak Indonezja, czy nie wiem, czy Indie. Mhm. Ciężko nazwać Indie krajem rozwiniętym. Natomiast jest to wielki kraj, ogromny, więc jest w tej grupie 20 największych gospodarek świata. Dla nas ważniejszy jest nie PKB ogólny, tylko PKB na głowę mieszkańca, a pod tym względem jesteśmy gdzieś między 30, chyba 35 miejscem na świecie, więc jesteśmy niżej, nie w grupie 20 największych czy najbogatszych, ale jesteśmy w grupie 20% najzamożniejszych krajów świata, prawda? W górnym kwintylu można powiedzieć.
Tak.
Więc jesteśmy oczywiście ubożsi niż zachód Europy, ale jakby na Polskę spojrzał mieszkaniec Afryki, Azji, Ameryki Południowej, to by ewidentnie uznał Polskę za kraj rozwinięty. I wydaje mi się, że jak na fakt, że jesteśmy krajem rozwiniętym, to zakres pokrycia społeczeństwa usługami finansowymi nie jest bardzo duży. I to jest interesujące. Ja sądzę, że to jest element jakiejś wrodzonej ostrożności Polaków.
Czyli takiego przywiązania do gotówki, no bo często się mówi, że to Niemcy są najbardziej przywiązani do gotówki, bo u nich tych usług elektronicznych, tych systemów płatniczych bezgotówkowych jest zdecydowanie najmniej chyba w Europie, natomiast w Polsce patrząc na to, jak rozwijają się różne systemy te bezgotówkowe od naszego rodzimego Blika po inne instrumenty, no to tu jednak my do gotówki aż tak bardzo się już nie przywiązujemy.
Nie przywiązujemy, chociaż w Polsce gotówka jest relatywnie bardziej popularna wciąż niż średnia europejska. I myślę, że też zaufanie do usług finansowych może być relatywnie niższe. Mhm. Ale znów, tu musimy patrzeć na polskie społeczeństwo nie jako na jednolitą grupę, tylko pamiętać, że to jest społeczeństwo składające się z bardzo różnych, można powiedzieć, grup społecznych. Tak? Mamy duże miasta, które są bardzo rozwinięte pod względem usług finansowych, zarówno ich dostępności, jak też odsetka ludzi, którzy z nich korzystają. I mamy mniejsze miejscowości, średnie miasta, małe miasta, wieś. My jesteśmy krajem, to jest też dość interesujące, w którym wysoki jest odsetek ludzi mieszkających w małych, średnich miastach i poza miastami w ogóle.
Tak.
Prawda? I to też sprawia, że z pewnymi usługami jest trudniej dotrzeć do ludności. Ta ludność ma, nie wiem, może też trudniejszy dostęp do pewnego rodzaju...
No na pewno w mniejszych miejscowościach i bankomaty, czy terminale płatnicze, czy tego typu rzeczy, to jest być może no jeszcze nie standard, a raczej pewnego rodzaju no jakiś dodatkowy element, który może zachęca do korzystania z tych nowoczesnych instrumentów finansowych.
Tak, no przy czym pamiętajmy, że mówimy tu nie o usługach płatniczych, tylko o długu, tak? Czyli
tak,
o
tak.
To jest jeszcze...
To ja bardziej nawiązywałem do tego, że ludzie przywiązani są do gotówki, natomiast tu jeszcze jeden aspekt tej sprawy, że pan wspomniał wcześniej o tym, że no te polskie usługi finansowe właśnie zachęcające do tego, czy bankowe, są jeszcze nie na tak wysokim poziomie, żeby dla części ludzi była to na tyle atrakcyjna i zarazem zrozumiała oferta, żeby chcieli z tego skorzystać. Co tu się jeszcze musi zmienić, żeby też ta proporcja była inna?
Ja myślę, że to jest naturalny proces. Nie ma jakichś decyzji czy działań, które trzeba podjąć, żeby ludzie brali kredyt. Moim zdaniem to dobrze, że ludzie są ostrożni. Naturalna, wrodzona ostrożność jest pozytywna. Wiele kryzysów w historii brało się z tego, że ludzie zbyt pochopnie brali kredyty, ludzie czy firmy. Mhm. Moim zdaniem jakaś naturalna ostrożność jest normalna. Sądzę też, że pewną naturalną zmianą są zmiany pokoleniowe, tak? I one też będą odgrywały rolę. Wydaje mi się, że w Polsce w tych grupach, w starszych grupach wiekowych jest znacznie mniejszy odsetek ludzi, którzy korzystają z usług i czy finansowych, czy elektronicznych, bo to widać po wielu rynkach, no, nie tylko po rynku finansowym, ale też po rynku na przykład, nie wiem, usług internetowych. Tak sobie spojrzymy na różnicę między Polską a Europą Zachodnią, to te różnice w odsetku ludzi, którzy korzystają z różnorakich, nowoczesnych usług, są bardzo małe, kiedy weźmiemy pod uwagę grupy wiekowe, powiedzmy 30-40 lat, i są bardzo duże, kiedy weźmiemy pod uwagę grupy wieku 60-70 lat. Więc sądzę, że w pewien naturalny sposób zmiana pokoleniowa sprawi, że odsetki na tych różnych rynkach, o których teraz mówię, będą rosły. No, czy to na rynku finansowym, czy na rynku usług cyfrowych. Nawet jak sobie spojrzymy na płatności, tak? W Polsce, tak jak pan dobrze powiedział, mamy bardzo dobrze rozwinięty usług płatności cyfrowych, mamy Blika, czyli usługę, którą rozwinęliśmy jako jedni z pierwszych w Europie, o ile w ogóle nie pierwsi. A jednocześnie odsetek osób, które używają tylko gotówki, jest dość wysoki. I później jak sobie spojrzymy na grupy wieku, to widzimy, że ten wysoki odsetek ludzi przywiązanych do gotówki jest w dużej mierze związany z różnicami pokoleniowymi.
I z pewną trudnością, jeśli chodzi o przekroczenie pewnej bariery, przekonanie się do rozwiązań cyfrowych, które no, często przez te różne, powiedzmy, ataki, czy też działania takie typowo przestępcze powodują, że to zniechęca i to też może jest przyczyna.
Tak, no, ja też zastanawiam się, czy przy tego typu pytaniach i badaniach jakiejś roli nie odgrywa zdefiniowanie odpowiednie pytania. No, weźmy pod uwagę sytuację, w której ktoś kupuje, powiedzmy, telewizor na raty w sklepie, tak?
Tak.
To jest dług przecież. Przecież to nie sklep finansuje te raty, tylko jakiś bank, który podpisuje umowę ze sklepem. Ale może osoba, która kupiła telewizor na raty, nie traktuje tego jako długu. Więc nie jestem do końca pewien, czy...
Zwłaszcza jak są raty 0%, to mu się wydaje, że w ogóle to jest coś, co jest czymś naturalnym. No i to faktycznie...
Ja w ogóle zawsze jak widzę badania i pytania, to pierwsza rzecz, na jaką się patrzę, to jak jest sformułowane pytanie i czy w samym pytaniu jest wszystko jasne, tak? Więc trudno mi powiedzieć. Jak ja słyszę, że 47% ludzi ma jakiś kredyt czy dług, to moja pierwsza reakcja jest taka, że to nie jest dużo.
Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Ważny komentarz w naszym programie. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu, był gościem w Radiu RMF24. Dobrego popołudnia panu życzę i kłaniam się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.